na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do audycji margaretkowej po przerwie wakacyjnej. W tym roku, nazwijmy to formacyjnym margaretek, będziemy pochylać się nad osobą kapłana w życiu siostry Faustyny Kowalskiej. Czyli z jednej strony miłosierdzie, a z drugiej strony kapłan. Rola kapłana właśnie w życiu siostry Faustyny, ale też jej życie, jej rola w życiu kapłana. I to też będzie nam pomagało, służyło w pochylaniu się właśnie nad naszymi margaretkami, nad naszą modlitwą margaretkową. Oczywiście zachęcam Państwa do tego, żeby zakładać nowe margaretki, żeby się modlić za kapłanów. Jeżeli te audycje będą pomagały jeszcze bardziej pogłębić osoby i rolę kapłana w życiu Kościoła, to bardzo dobrze. To będzie taka moja mała radość z tego, że ta modlitwa margaretkowa jest bardzo potrzebna. Oczywiście ona jest bardzo potrzebna, ale będzie też modlitwą bardzo skuteczną. Więc z jednej strony miłosierdzie, siostra Faustyna, a z drugiej strony osoba kapłana. Proszę pozwolić mi, że rozpocznę od Słowa Bożego, od Pisma Świętego, żeby wejść w samą tematykę miłosierdzia, która będzie takim kluczem otwierającym nam drzwi do modlitwy margaretkowej. Ponieważ tak naprawdę Bóg jest miłością, więc wszystko rozpoczyna się od miłości, więc margaretka jest też przejawem mojej miłości do Kościoła, mojej miłości do kapłana, tej miłości takiej duchowej, czystej i pięknej, miłości, która pomaga mi zrozumieć, kim jest Kościół. Nie tyle czym, ale kim, bo Kościół to Jezus Chrystus, który w nim jest obecny i działa przez osobę Ducha Świętego. Czyli Kościół to ktoś, to drugi człowiek, to Bóg, który przychodzi do nas po to, żeby nas nakarmić ciałem swojego Syna, darami Ducha Świętego, nas wspiera po to, żebyśmy w tym Kościele jak najlepiej mogli służyć. Wyjdę od przypowieści o dobrym Samarytaninie, albo inaczej o miłosiernym Samarytaninie. Pozwólcie, że ten fragment przeczytam. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przychodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych 3 okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i ty czyń podobnie. Miłosierdzie. Być miłosiernym to służyć, to pochylać się nad drugim człowiekiem, pochylać się także nad własnym życiem. I moi kochani, zobaczmy, że ci, którzy powinni pomóc. Ewangelista Łukasz podaje, oczywiście cytując przypowieść Pana Jezusa, kapłan i lewita, czyli ci, którzy, można powiedzieć, byli bardzo blisko Boga przez swoje życie duchowe, także przez funkcję społeczną, którą pełnili, a jednak mimo wszystko nie pomogli. W oryginale, jeżeli sięgniemy do tekstu oryginalnego, tekstu greckiego, to tam w dosłownym tłumaczeniu padną słowa: nie tylko zatrzymał się i minął, ale przeszedł na drugą stronę i minął. Czyli oni nie chcieli się nawet spotkać z tym człowiekiem, podejść jakby bliżej, żeby zobaczyć, czy ten człowiek naprawdę potrzebuje pomocy. Chociaż mimo, że leży, więc wiadomo, że tej pomocy potrzebuje, ale po to, żeby podejść i się upewnić. I Pan Jezus mówi specjalnie tę przypowieść, żeby uwrażliwić tych, którzy ze swojej natury, można powiedzieć z powołania, powinni służyć, a tego nie czynią. I ten, który w oczach Żydów był, można powiedzieć, człowiekiem w jakiś sposób z marginesu, bo w taki sposób Żydzi patrzyli na Samarytan, jako na tych, którzy gdzieś w tej historii Izraela sprawili, że ich wzajemne drogi się rozeszły. Oczywiście Samarytanie nie chcieli tego, chcieli być jak najbliżej Boga, wybudowali sobie, można powiedzieć, taką małą świątynię, ponieważ mieli daleko do Jerozolimy, co Żydzi odczytali jako zdradę, bo jedna jest świątynia, tak jak jest jeden Bóg. Ale oczywiście historia Izraela zna inne przypadki. Mimo że jest jeden Bóg, oni chcieli mieć króla. Dlatego Bóg ustanawia im królem Saula, później Dawida, a dalej Salomona i później po Salomonie to królestwo zaczyna się dzielić. Ale Bóg cały czas przypominał, jest jeden król. Więc w historii Izraela, w historii żydowskiej, mamy miejsce, gdzie mimo wszystko oni odchodzili od tej jedności, szczególnie wtedy, kiedy chcieli mieć króla. To dlaczego, znając, że ich historia jest taka, nie potrafili zrozumieć Samarytan, że oni chcieli być bliżej Boga, mieć swoją świątynię? Żeby spełniać oczywiście to zadanie, można powiedzieć, które wypływało z ich wiary, aby raz w roku w święto Paschy udać się do świątyni. Więc mieli tą świątynię jakby na wyciągnięcie ręki po to, żeby nie pokonywać tak dużych odległości, ponieważ było to dla nich trudne, a niejednokrotnie dla niektórych wręcz niemożliwe. A i tak Żydzi tego nie potrafili zrozumieć. Więc między jedną a drugą grupą ciągle narastały napięcia. Pan Jezus podaje tę przypowieść właśnie po to, żeby pokazać, że ci, którzy powinni służyć, tego nie robią, a ci, którzy w oczach innych zostali już wcześniej, można powiedzieć, potępieni, odrzuceni, to właśnie On z tej grupy społecznej pomaga. I jak mówi Pan Jezus w przypowieści, gdy Go zobaczył, wzruszył się głęboko. Żaden z tych wcześniejszych dwóch nie wzruszył się, nawet się nie zainteresował. A ten się nie tylko wzruszył, mówi dalej Pan Jezus, ale opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem, a potem wsadził go na swoje zwierzę i zawiózł do gospody. I co się dzieje dalej? Kiedy zawozi go do tamtej gospody, oczywiście, prosi gospodarza, żeby zaopiekował się nim, a jeżeli co nadto wyda w tym opierunku, on oczywiście mu to zwróci. Więc wróci po tego człowieka. To nie jest tak, że on go zostawia, to teraz się ty opiekuj, ja wracam do swojego życia. Nie. Wróci po to, żeby tego człowieka, można powiedzieć, jakby zabrać ze sobą. Bo teraz nie może, ale odda go w inne ręce. I to jest prawda o Kościele. Długo zastanawiałem się nad tym fragmentem, który wprost mi sugeruje, że mam być miłosierny. Tak też to odczytywałem. Ale ja jako kapłan widzę, że ta przypowieść jest dla mnie wyrzutem, że to, co powinno być moim zadaniem, może powiedzieć podstawowym obowiązkiem, schodzi na dalszy plan, a miejsce tych moich obowiązków, tego, co wypływa z mojego powołania, zajmują inne rzeczy, rzeczy tego świata, wręcz rzeczy, chciałby się powiedzieć, niepotrzebne, bo nie pomagające mi rozwijać się jeszcze bardziej duchowo, ale sprawiają, że człowiek jeszcze bardziej duchowo się zubaża. Więc tak naprawdę ta przypowieść jest dla mnie wyrzutem. Dlaczego ją cytuję? Właśnie w audycji margaretkowej. Właśnie po to, żebyśmy my, jako ludzie, zrozumieli, że naszym zadaniem w Kościele jest służba bezgraniczna. I to tyczy się najpierw kapłanów, ale także wszystkich nas, którym leży na sercu dobro Kościoła, ale nie tylko dobro Kościoła, dobro drugiego człowieka. A przecież to jest prawda, którą każdy z nas odkrywa. Służyć drugiemu człowiekowi bezgranicznie do końca. To wypływa tak naprawdę z miłości. I przez długi czas odczytywałem, tak jak powiedziałem wcześniej, odczytywałem ten fragment przypowieści jako moją kapłańską rolę do tego, żeby być człowiekiem miłosiernym. Ale kiedy zacząłem wchodzić jeszcze bardziej w głąb, zobaczyłem, że tak naprawdę tym człowiekiem, który leży, jestem ja sam. Ja poraniony przez moje grzechy, moje słabości, moje upadki. Ja, który nie potrafi się podnieść, który czuje się osamotniony, odrzucony, odtrącony. Jestem tym człowiekiem, który leży na środku drogi. I wszyscy przechodzą, mijają, nikt się nie zatrzyma, nikt nie zapuka, nikt nie zadzwoni. Mało kto się zainteresuje. Jestem tym człowiekiem, który cierpi, ale który już się pogodził ze swoim cierpieniem, ale jeszcze ma nadzieję, że przyjdzie dzień, przyjdzie taki moment, kiedy będę mógł powstać, kiedy pojawi się ktoś, kto mnie uratuje. I gdzieś człowiek w głębi szuka na miłość Boga, szuka na tę miłość, która daje człowiekowi siłę, bo miłość zapala człowieka do życia. Miłość ma tak wielką moc, że nie pozostawia człowieka samemu sobie, ale ratuje go w jego historii życia. Kiedy spotkamy człowieka na naszej drodze, który prawdziwie nas pokocha, pokaże nam, kim jesteśmy, to życie ludzkie, życie takiego człowieka, który doświadczył na swojej drodze prawdziwej miłości, to staje się dosłownie, przepraszam za określenie, ale takim trochę szaleństwem. Ja chcę żyć, ja chcę się tym życiem cieszyć. Taki człowiek jest dosłownie wewnętrznie, duchowo zapalony do życia. To jest właśnie moc miłości. A człowiek, który tej miłości nie doświadcza, przypomina troszkę takie pomieszczenie puste. Puste pomieszczenie, w którym nic nie ma. Kiedy człowiek, na przykład kiedy wprowadzamy się do nowego mieszkania, człowiek gdzieś próbuje to mieszkanie na swój własny sposób przyozdobić, wyposażyć, bo chcemy tym domem, tym miejscem się cieszyć. Ale jeżeli człowiek przeżywa w swoim życiu samotność, to nic go nie cieszy. Co z tego, że są pięknie przyozdobione ściany, że jest tak pięknie wyposażony dom, ale kiedy nie ma miłości, nie ma drugiego człowieka, człowiek czuje się osamotniony. Nic go wtedy nie cieszy. Choćby cokolwiek w tym domu było, to wszystko jest bez wartości. Tylko miłość jest w stanie wyrwać człowieka z jego własnej samotności. I to jest obraz oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, nas, ludzi, którzy cierpimy, którzy upadamy, oczywiście sami godząc się na to. I tym Samarytaninem, który przychodzi obok, jest Jezus Chrystus, który rezygnuje ze wszystkiego, który zatrzymuje się, który opatruje nam rany, bierze nas na swoje ramiona i niesie nas do wspólnoty Kościoła. Po to, żebyśmy doświadczyli, jak bardzo mocno jesteśmy przez Boga kochani. On nas zanosi do wspólnoty Kościoła po to, żeby Kościół dalej nas pielęgnował, karmił nas sakramentami. A Jezus wróci po nas pewnego dnia, pod koniec naszego życia, by nas zabrać do siebie. Wróci po nas pewnego dnia, więc pamiętaj, nigdy nie jesteś sam, nigdy nie jesteś sama. Ale przyjdzie taki moment, kiedy Jezus po nas wróci.
Otwórz, Panie, nasze serca i umysły, abyśmy przyjęli Twoją miłość, którą nam dajesz. Prosimy Cię, pobłogosław nam, szczególnie tym, którzy potrzebują Twojej ingerencji, Twojego uzdrowienia, którzy przeżywają teraz trudne chwile. Pobłogosław nam, abyśmy wierzyli, że Ty nas kochasz i prowadzisz.
I wsłuchajmy się, to są słowa Jezusa do Ciebie.
Czekałem na tę chwilę, ile czekałem, byś zechciał przyjąć mnie, ile czekałem, byś się odezwał, byś w me ramiona w końcu dobrze, czemu płaczesz? Znam też dobrze Twe cierpienie, bo nigdy nie opuściłem Ciebie. Nikt Cię nie kocha
obraz z jednej strony może być, jest oczywiście dla mnie osobiście z takim wyrzutem, że nie jestem miłosierny, że nie kocham tak jak Chrystus. Ale z drugiej strony pokazuje, jaka jest rola kapłana, jaka jest rola Kościoła. To, żeby właśnie służyć. I z jednej strony mamy miłosierdzie. Oczywiście ten tekst po to przytoczyłem, żeby troszkę wprowadzić w tematykę tego naszego roku formacyjnego, margaretkach tych audycji, którymi będę się z Państwem dzielił. Ale proszę Państwa też o modlitwę, żeby to nie były tyle moje słowa, żeby to sam Bóg działał. Bo co z tego, że można pięknie przygotować audycję, można pięknie mówić o Kościele, o Bogu, o życiu, także o modlitwie margaretkowej, a gdzieś wewnętrznie przeżywać głębokie rozterki. Może być i tak, że słowa mogą być pięknie ubrane w szatę, można powiedzieć taką kolorystyczną języka, a tak naprawdę może to nie mieć nic wspólnego z życiem. Więc proszę Państwa też o modlitwę, żeby te audycje były takim Bożym czasem. Nie słowami takimi wypowiadanymi po to, żeby je wypowiedzieć, ale czasem takiego głębokiego spotkania z Bogiem, bo i ja tego bardzo potrzebuję. Potrzebuję też Państwa modlitwy do tego, żeby jeszcze bardziej stawać się świętym kapłanem, ale nie tylko ja proszę. Prosimy o to wszyscy kapłani. Wszyscy kapłani, których Bóg wybrał, których powołał, których obdarował święceniami, żebyśmy tego daru nie zaniedbali, abyśmy właśnie, tak jak powiedziałem, pamiętali, kim jesteśmy, że jesteśmy wybrani przez Boga po to, żeby służyć Kościołowi. I z drugiej strony siostra Faustyna. Pozwólcie, że przeczytam fragment z dzienniczka siostry Faustyny. W jednym z pierwszych słów, jest to numer 12 dzienniczka siostry Faustyny, Pan Jezus pokazuje, kim dla niej od dzisiaj będzie kapłan. Pan Jezus już ją prowadzi przez osobę kapłana. Posłuchajmy. Na drugi dzień raniusieńko przyjechałam do miasta i weszłam do pierwszego kościoła, jaki spotkałam, i zaczęłam się modlić o dalszą wolę Bożą. Msze święte wychodziły jedna po drugiej. Podczas jednej mszy świętej usłyszałam te słowa: idź do tego kapłana i powiedz mu wszystko, a on ci powie, co masz dalej czynić. Po skończonej mszy świętej poszłam do zakrystii i opowiedziałam wszystko, co zaszło w duszy mojej, i prosiłam o wskazówkę, gdzie wstąpić do jakiego klasztoru. Kapłan ten zdziwił się w pierwszej chwili, ale kazał mi bardzo ufać, że Bóg zarządzi dalej. Tymczasem ja cię poślę do jednej pobożnej pani, u której się zatrzymasz, dopokąd nie wstąpisz do klasztoru. Kiedy się zgłosiłam do tej pani, przyjęła mnie bardzo życzliwie. W tym czasie szukałam klasztoru, jednak gdzie zapukałam do furty, wszędzie mi odmówiono. Ból ścisnął mi serce i rzekłam do Pana Jezusa: dopomóż mi, nie zostawiaj mnie samej. Aż wreszcie zapukałam do naszej furty. Kiedy wyszła do mnie matka przełożona, obecna matka generalna Michaela, po krótkiej rozmowie każe mi iść do Pana domu i zapytać się, czy mnie przyjmie. Zrozumiałam zaraz, że mam się zapytać Pana Jezusa. Poszłam do kaplicy z wielką radością i zapytałam Jezusa: Panie domu tego, czy mnie przyjmujesz? Tak mi kazała się zapytać jedna z tych sióstr. I zaraz usłyszałam głos taki: przyjmuję, jesteś w sercu moim. Kiedy wróciłam z kaplicy, matka przełożona najpierw zapytała: no czy Pan przyjął cię? Odpowiedziałam, że tak. Jeżeli Pan przyjął, to i ja przyjmę.
Idź i kochaj, idź i... Jesteś za słaby i wiesz, co to grzech. Nie zastanawiaj się i wyruszaj w drogę. Ktoś czeka, aby spotkać cię. Nawet jeśli tkwisz od lat w wielkiej trwodze, nawet jeśli jest ci z kimś nie po drodze, nawet jeśli strach przed nieznanym kończy nogi, idź, zacznij żyć. Idź i kochaj. się uczynić pierwszego kroku. To On początkiem każdej drogi jest. Masz wiarę w sercu i dobrych ludzi wokół. Dojdziesz daleko, tylko chciej.
Znakiem krzyża nową podróż rozpoczynaj. Nad każdym krokiem czuwa ktoś, nie zapominaj. Bóg jedyny wie, kogo spotkasz dziś na drodze swej. Ufno śmiej. Idź i kochaj. Otwórz drzwi, to najlepsze, co możesz zrobić dziś, więc idź i kochaj.
Pan Jezus kieruje siostrę Faustynę do kapłana, bo kapłan, mimo że wydaje nam się zwykłym człowiekiem, ale Bóg przez niego działa. Działa w sposób cudowny, w sposób wyjątkowy, prowadzi. Więc dlatego kapłan jest dla nas darem, ale też znakiem. Może nieraz znakiem wyrzutu, kiedy dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie nie zawsze mówi się dobrze o kapłaństwie, o kapłanach, ale czasem mówi się tak dlatego, że ludzie są spragnieni świętego Kościoła. Ja to w taki sposób odczytuję. Nie jako atak na Kościół, ale jako wezwanie, krzyk ludzki w kierunku Kościoła. Daj mi prawdziwego, autentycznego Boga przez swoje własne życie. Pokaż mi, co to znaczy wierzyć i kochać, ale pokaż mi, że popełniam błędy i powiedz mi, co mam zrobić, żeby z tych błędów się wyzwolić. Po to tak naprawdę to wszystko się dzieje, bo Kościół jest i będzie znakiem dla świata. Z jednej strony znakiem wyrzutu, ale pamiętajmy, że Bóg na różne sposoby, może właśnie i w taki sposób, że nieraz mamy wrażenie, że mówi, jakby mówiło się źle o Kościele, Pan Bóg i w taki sposób potrafi się upomnieć o swój Kościół. Kiedy Pan Bóg prowadził Izrael, co robił? Oddawał ich w ręce niewoli. Dlaczego tak czynił? Nie po to, żeby ich upokorzyć, ale po to, żeby im przypomnieć, że są w rękach Boga nawet wtedy i że Bóg nigdy z nich nie zrezygnuje. Ale robił to także po to, żeby im przypomnieć: ja nadal Ciebie kocham. Mimo że mnie porzuciłeś, mimo że ode mnie odszedłeś, ja nadal Ciebie kocham. I w ten sposób upominam się jeszcze bardziej o Ciebie. Upominam się o moich świętych kapłanów, żeby im przypomnieć, kim są i po co są. I nam w Kościele nigdy nie wolno negować jakiejkolwiek krytyki, która pada pod naszym adresem, dlatego że Bóg upomina się w taki sposób o naszą świętość. W jakikolwiek sposób będziemy odpowiadali krytyką na krytykę, wtedy tak naprawdę może się okazać tak, że Bóg upomina się o nas, a my Go za to krytykujemy. Moi kochani, to co mówię jest trudne, ale widzę, że Bóg w ten sposób pokazuje nam, kim jesteśmy. I będzie pokazywał to przez ten czas, kiedy będziemy spotykać się na tych audycjach margaretkowych, kiedy będę pozwalał Panu Bogu, żeby przeze mnie głosił swoje słowo, żebyśmy dostrzegali, że On tak naprawdę o nas walczy. I tak naprawdę, kiedy Pan Jezus pozwolił, żeby Żydzi zrobili z Nim to, co chcą, tak naprawdę przypomniał, że Kościół jest darem i jeżeli z Nim On pozwolił, żeby zrobili z Nim to, co chcą, Kościół musi w taki sam sposób patrzeć i reagować. Kościół nie musi się bronić, bo największą obroną Kościoła jest prawda. Największą obroną Kościoła jest sam Bóg, więc Kościół nie musi się bronić. I często szukamy sposobów i metod, w jaki sposób odpowiedzieć na atak. A co robi Jezus? Jezus milczy. Jezus pozwala, żeby zrobili z Nim to, co chcą. I Kościół ma takie same zadanie. Jeżeli nie staniecie się jak dzieci, dlaczego Pan Jezus to mówi? Bo dziecko jest bezradne. Dziecko nie ma w swojej dłoni żadnej broni, żeby mogło się bronić, a dziecko nawet nie wie, jak ma się bronić. Więc tu nie chodzi tylko o takie dziecięce myślenie. Tu chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby dać możliwość Bogu, żeby pokierował naszym życiem tak, jak On chce. Ale przy tym będąc bezradnym. Bo Bóg jest naszą mocą. Bóg jest naszą obroną. Bóg jest naszą sprawiedliwością. Więc tutaj tak naprawdę tkwi największa prawda. Jeżeli Jezusa ukrzyżowali, to dlaczego nas mieliby oszczędzić? A jeżeli cokolwiek się dzieje, nie brońmy się, nie krytykujmy, zostawmy to Bogu. Bóg sam jest naszą prawdą. Pamiętajmy, że naszym zadaniem jest głosić prawdę w Kościele. Dlatego niech Bóg będzie naszą siłą, naszą obroną, naszą prawdą. Pamiętajmy, że zostaliśmy przez Boga wybrani do tego, żeby głosić Ewangelię. I módlmy się przez tajemnictwo siostry Faustyny, żebyśmy byli ludźmi miłosierdzia każdego dnia. Módlmy się za naszych kapłanów, których omadlamy i nie tylko, żeby byli ludźmi miłosierdzia, ludźmi sakramentu pojednania, ludźmi zasłuchanymi i zapatrzonymi w Boga, ludźmi, którzy nie boją się rezygnować z własnego życia dla Chrystusa, bo oni zostali wezwani i powołani właśnie do tego. Bóg naszą sprawiedliwością, ale też niech będzie naszym miłosierdziem. Amen.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.